Czwarta patologia. Ego menedżerowie. Ponad 90% liderów improwizuje w pracy, najczęściej zgadując, jaka jest ich rola w organizacji. Rysunek numer 14. Dawno temu prowadziłem szkolenie Lean Leadership w pewnej firmie z branży produkcyjnej. Było to w czasach, kiedy myślałem, że o Lean mówi się w sali. W pewnym momencie atmosfera zrobiła się bardzo gorąca, ponieważ miałem czelność zadać następujące pytanie. Powiedzcie proszę, jak motywujecie swoich ludzi? Normalnie, odpowiedział jeden z kierowników. A co to znaczy normalnie? Pogłębiałem kwestię. No normalnie to normalnie, nie? To ty tego nie wiesz? Odpowiedział poirytowany szef. Ja nie wiem, ale spytałem was, jak to robicie? Dodałem. Gościu, to jak ty nie wiesz, to co ty tu robisz? Skwitował kierownik. No ja nie wiem, ale za to wiem, że wy robicie to normalnie, podsumowałem. Naraziłem się już pewnie części z was stwierdzeniem, że większość decyzji jest podejmowana na podstawie opinii. Mimo tego chciałbym jednak przekazać kolejną wiadomość. Otóż w większości firm przywództwo czy też zarządzanie jest dziełem przypadku. Nie wynika z wartości, zachowań, ram, reguł czy wytycznych działu HR. Zależy tylko i wyłącznie od człowieka i jego postawy, umiejętności, cech przywódczych, doświadczenia i tym podobne. Tych, którzy się ze mną nie zgadzają w tej kwestii, chciałbym poinformować, że mają do tego absolutne prawo. Wszystkich was zdecydowanie namawiam do posiadania własnego zdania. Natomiast jak już wspomniałem, nie chodzi o to, żebyśmy się zgadzali. Chodzi o to, żeby ustalać fakty w miejscu, gdzie one występują. Jak więc wygląda przywództwo w waszych organizacjach? Czy wszyscy liderzy opierają się na tych samych zasadach? A jak wygląda zarządzanie? Jak wygląda dzień, tydzień pracy kierownika, szefa oddziału, brygadzisty, lidera zespołu, szefa departamentu itd.? Czy można go podzielić na cykle godzinowe? Tylko błagam was, nie piszcie tutaj spotkania, delegowanie, motywowanie, sprawdzanie lub co gorsza coaching. Nie po to przetrwaliście tyle stron, żeby pozwalać sobie na takie bzdety. Chodzi o fakty. Jeśli tylko macie czas i ochotę, zweryfikujcie to, co mówię i spędźcie trochę czasu z wybranymi liderami zespołów. Nazywam tę praktykę jeden dzień w terenie, one day in life. No i zapiszcie koniecznie, czego się nauczyliście. Jeśli nie macie w tej chwili czasu lub możliwości przeprowadzenia tego eksperymentu, tylko nie szukajcie wymówek, cofnijcie się parę akapitów i przypomnijcie sobie, jakie odpowiedzi uzyskaliście na 3 pytania z dialogu mentor-uczeń. Jeśli tak, jakich się spodziewałem, to znaczy mamy robić dobrze, idzie nam dobrze i nie mamy problemów, to znak, że pracujecie też w firmie, gdzie przywództwo i zarządzanie jest jedną wielką improwizacją. Jak więc powinien zachowywać się lider w podejściu Lean? Już się pewnie domyślacie po lekko długim wywodzie na temat faktów versus opinii. Ma przede wszystkim być w gęba i to praktycznie przez 70-90% swojego czasu. Jeśli nie potraficie sobie tego wyobrazić, zastanówcie się, jak wygląda praca trenera sportowego. Zrozumiecie wtedy, o jakiej roli dokładnie rozprawiam. Dobry trener, czyli lider, naucza ludzi, jak się mają uczyć. Będziemy to nazywać modelem zarządzania, sposobem pracy jegomościa na co dzień, takim, który umożliwia weryfikację hipotez, kwestionowanie status quo i wspólne rozwiązywanie problemów w zespole. To nic innego jak bycie w gęba, a nie ponad lub poza. Zadawanie odpowiednich pytań, no i gryzienie się w język. Nie chcę się powtarzać, lecz uważam, że management by mails i inne style zarządzania, które można by zgrupować i wrzucić do worka zarządzanie przez brak szacunku, stanowią poważny problem dla każdej firmy. Zarządzający nie chodzą do procesów, bo po pierwsze nikt ich tego nie nauczył, a po drugie boją się konfrontacji, no jakby ludzie gryźli, a po trzecie prawie nikt nie wie, jaka jest jego rola w organizacji, nie mówiąc o procesie rozwiązywania problemów. W związku z tym co robią? Improwizują. Oczywiście starając się przewodzić czy zarządzać jak najlepiej. Ustaliliśmy, że nikt nie chce źle, z wyłączeniem tych z ogromnymi kompleksami, którzy koniecznie chcą pokazać, jak bardzo są ważni. Prawdziwym problemem nie jest to, że improwizujemy jako liderzy, lecz fakt, że nasze ego nie pozwala nam się do tego przyznać. Wiele lat zajęło mi zrozumienie, dlaczego liderzy nie grają swojej roli w ten sposób. Na początku oczywiście bawiłem się w nadwornego oceniacza i wyciągałem wnioski zbyt pochopnie, oskarżając ich na przykład o lenistwo. Wszystkim, którzy tego doświadczyli, jestem winien przeprosiny, więc wybaczcie, biję się w pierś, nie robiłem tego specjalnie. Zwykły brak doświadczenia i pokory. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że ci ludzie po prostu nie mają warunków do tego, by przewodzić. Nie wiedzą, czego się od nich wymaga, jaka jest ich rola w organizacji. Idąc dalej, przeprowadziłem kilkadziesiąt eksperymentów w ramach ustalania czynników, które mają wpływ na tzw. daily management. I czegoś to ja się nauczyłem przez ten czas, moi kochani. Otóż oświadczam, niezależnie od środowiska, branży, pracy w korporacji, mniejszej, większej, zagranicznej lub lokalnej, z lub bez związków zawodowych, polityki, regulatorów i innych czynników, liderom najzwyczajniej w świecie brak wytycznych, ram, fundamentu, na których mogliby się oprzeć. Eureka, myślicie sobie. Fenomenalne odkrycie. Gość kombinował przez ponad 10 lat nad czymś, z czego wszyscy zdajemy sobie sprawę od dawna. Nie ma żadnych standardów pracy lidera. Są za to utalentowani, mniej utalentowani lub pozbawieni talentu szefowie. Jedna wielka improwizacja oraz masa wątpliwości. Czy na pewno robię to, czego oczekuje ode mnie moja organizacja? Na przykład, jak to robicie w kontekście wyznaczania celów, dbania o świadomość pracowników i ich rozwój? Czy każdy szef w waszej firmie tak samo motywuje ludzi? Jeśli moje odkrycie nie powaliło was na kolana, nic na to nie poradzę. Nie była to jednak jedyna nauka z przeprowadzonych eksperymentów. Razem z moim zespołem przekonaliśmy się, jak zmieniają się zachowania zarządzających w momencie, kiedy takie wytyczne ramy otrzymają. I nie mówię tutaj o pozbawionych konkretów frazesach typu musisz dbać o zaangażowanie pracowników, czy też buduj zaufanie i ducha zespołu, wow. Mam na myśli konkrety, bardzo dużo konkretów, które zaprojektowaliśmy i dziś stanowią podstawę tego, w co wierzymy. W ten sposób wypracowaliśmy standard przywództwa, który stanowi fundament naszej strategii Lean. Dlaczego fundament? Otóż zauważyliśmy, że kadra zarządzająca dużo lepiej sobie radzi, kiedy czuje się bezpiecznie, nie mylić z komfortowo. Przy okazji szczerze nienawidzę stwierdzenia strefa komfortu, zwłaszcza jeśli dotyczy menedżerów, dyrektorów itd. Nie za to bierzemy pieniądze, moi najmilsi. Wtajemniczeni w naszą metodykę wiedzą, że ten fundament ma swój ukryty szyfr 7-3-4. Za tą sekretną liczbą, nie należy kojarzyć z modelem Boeinga, stoją trzy standardowe, bardzo konkretne elementy przywództwa Lean. Dobra. Kończę z tymi cyferkami, bo za chwilę powstanie kolejna, tym razem nieudolna część kodu Leonarda da Vinci, a tak na poważnie zamierzam poświęcić cały rozdział na omówienie kwestii Leadership 7-3-4. Japoński wzór. Większość ekspertów zajmujących się filozofią Lean znajduje jej źródło w systemie produkcyjnym pewnej japońskiej firmy. Mnie również tak uczono, więc w grupie tej pozostanę. Osobiście wolę jednak stwierdzenie system myślenia pewnej japońskiej firmy zamiast systemu produkcyjnego. I choć zdrowego rozsądku możemy poszukać w różnych dziedzinach życia, wiele organizacji od lat stara się zgłębić tajemnice zarządzania tej konkretnej firmy. Zazwyczaj kopiowały one jedynie narzędzia, zamiast skupić się na tym, co w rzeczywistości determinuje sukces Japończyków. To naprawdę istotna różnica. Czy na turbulentnym i nieprzewidywalnym oceanie gry rynkowej można dostrzec firmę, która od ponad 40 lat nieprzerwanie wykazuje stały wzrost sprzedaży? Przykład Toyoty jest już wprawdzie zilustrowany na tysiące sposobów, ale nie można przejść obojętnie wobec przedsiębiorstwa, którego wartość giełdowa przewyższa dziś konkurencyjną wielką trójkę największych amerykańskich koncernów motoryzacyjnych – General Motors, Ford i Chrysler. I to razem wziętych. Czy nie dziwi nas zatem fakt, że filozofia tej najbardziej wartościowej wśród firm motoryzacyjnych i zaliczanej do top 10 najcenniejszych marek świata brzmi przetrwać jako firma przez długi czas dzięki doskonaleniu i zdobywaniu umiejętności do adaptacji. Kluczem do sukcesu tej firmy nie jest, jak się niektórym wydaje, magiczny zestaw narzędzi 5S, MET, TPM, Pokajoke i wiele innych, lecz dość szczególny wzór zachowania wszystkich liderów nazywany kata coachingu. Jeśli temat was szczególnie zainteresował, polecam lekturę naprawdę świetnej pozycji Mike'a Rothera, Toyota Kata. Ja natomiast w kilku zdaniach postaram się opisać, co takiego nasi japońscy koledzy robią inaczej. Sam nie jestem 100% zwolennikiem toyotowych rozwiązań i to, co japońskie, niech japońskie pozostanie. Jednak uważam, że do perfekcji skurczybyki zdefiniowali rolę lidera i z pełną konsekwencją budują dzięki temu przewagę konkurencyjną. Więc taki lider stoi przy linii cały dzień i obserwuje proces. Reaguje w odpowiednim momencie oraz przeprowadza pracownika przez cykl nazywany dialogiem mentor-uczeń. Proste. Nieprawdaż? Stoi, patrzy, znajduje, pyta, podsumowuje i tak potrafi skurkowaniec co 5 minut. Wybaczcie styl, ale zależy mi na podkreśleniu jednej istotnej rzeczy w metodzie zarządzania Toyoty, nazywanej kata. Po polsku oznacza to wzór coachingu. Kata coachingu oznacza wzór coachingu. Wszyscy w ten sam sposób codziennie w standardowych cyklach kata doskonalenia za pomocą standardowych pytań nauczają pracowników, jak się mają uczyć, rozwiązując jednocześnie problemy na liniach produkcyjnych. To właśnie jest powtarzalny model, który dokładnie definiuje rolę lidera w Toyocie. Przy okazji dywagacji na temat czwartej patologii kilkukrotnie użyłem pojęć przywództwo i zarządzanie. Uważam, że doskonała większość menedżerów nie rozumie różnicy między tymi dwoma słowami. Zwłaszcza, że dziś mamy prawo pogubić się w natłoku publikacji, definicji itd. Ponieważ również miałem ten problem, stworzyłem własną, prywatną definicję zarówno zarządzania, jak i przywództwa. Nie mam absolutnie ambicji bycia wyrocznią w tym temacie, po prostu tak to sobie wytłumaczyłem i tak to rozumiem. Możecie z tego skorzystać lub nie. Więc dla mnie przywództwo to umiejętność podłączania ludzi i procesów do strategii firmy, a zarządzanie to sposób zachowania lidera każdego dnia. Na przykład w Lean to codzienne nauczanie ludzi, jak się mają uczyć, bycie w gęba, zadawanie pytań, prowokowanie do eksperymentów i refleksji. W rozdziale 9 wytłumaczę również, jak przywództwo stwarza ramy do codziennego zarządzania. Ciężko to zrozumieć, prawda? Wszystko się wyjaśni, kiedy poznacie 7-3-4. Tylko nie przeskakujcie tam od razu. Nauka Lean to chodzenie po schodach, a nie jazda windą. Wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Reasumując, większość zarządów firm nie wie, co robią ich liderzy, menedżerowie, kierownicy. Ci zapytani odpowiadają ochoczo, robię tak, żeby było dobrze i za to firma mi płaci. Tymczasem najczęściej gaszą pożary, bo przeważnie geneza ich awansów w firmie wygląda tak, że wcześniej byli najlepszymi specjalistami na swoim stanowisku. No bo kto awansuje na szefa sprzedaży? Najlepszy sprzedawca, rzecz jasna. A co on robi? No najlepiej sprzedaje, tak? Gdy pracownik mówi, szefie, mam problem, ten zakasuje rękawy i mówi, odsuń się, teraz ci pokażę. Grupa menedżerów naszego klienta ma warsztat. Wśród nich jest jeden wyjątkowy jegomość, który nie przyjmuje do wiadomości, że ludzie mogą mieć swoje pomysły. Przeprowadzamy sesję coachingową, notabene od czasu, kiedy odkryłem siłę zadawania pytań bezpośrednio przy procesie, zastąpiłem sesję w sali dialogiem w gęba. W każdym razie, po jej zakończeniu mój menedżer zaczyna jakby powoli załapywać, że ludzie jednak też mogą mieć coś do powiedzenia. Patrzę, jak siedzi i taki trochę skonfundowany. Pytam zatem, co się stało? No może jest sens w tym, żeby ludzie dawali pomysły, usprawniali pracę, no ale jak zapewnimy, że wpadną na ten sam pomysł, co ja, zastanawia się.